mieli zatwierdzić i ja również byłem proszony przez wielu braci, żeby przekazać Wam ich miłość i najlepsze życzenia. A ostatnio o to prosił mnie również wójt w Lublinie, co przekazuję. Drodzy braterstwo, to co zostało do dotychczas powiedziane, a szczególnie ostatni wykład, jak gdyby woła o temat przyjdź królestwo Twoje. To słowa naszego Pana. Nasz Pan uczył nas prosić o Królestwo Boże. One są zanotowane w 6 rozdziale Ewangelii Mateusza w 10 wierszu, gdzie tak czytamy. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. W Biblii Poznańskiej ten tekst jest oddany w taki sposób. Niech przyjdzie Twoje Królestwo. Niech się pełni wola Twoja na ziemi, tak jak jest w niebie. To wyjątek z modlitwy zwanej modlitwą pańską. Modlitwy tej nauczył nasz Pan apostołów i nas przez nich na wyraźną ich prośbę. W Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale 1 wierszu czytamy, że stało się, gdy on był na niektórym miejscu, że przystąpili uczniowie jego do niego, prosząc go. Panie, naucz nas modlić się, jako i Jan nauczył uczniów swoich. Bo oni chcieli się modlić i chcieli się dobrze modlić. Dlatego, żeby ich nauczyć, jak najlepiej się modlić, nasz Pan nauczył ich modlitwy pańskiej. Ta prośba jest przez wieki powtarzana przez chrześcijan. Z jakim zrozumieniem to za chwilę. Ale ona oznacza pierwsze, że tego królestwa jeszcze nie było. Nasz Pan, ucząc ich modlić się, przyjdź królestwo Twoje, zaznaczył, że tego upragnionego królestwa jeszcze nie było. Było królestwo Dawida, było królestwo Salomona, i wielu z Żydów tęskniło, żeby tamto królestwo wróciło. Ale nasz Pan uczył ich modlić się o wspanialsze królestwo. Nie mówił, niech wróci królestwo Salomona, Dawida, ale niech przyjdzie Boże królestwo. Przyjdź królestwo Twoje. Dalej z tego wynika, że to królestwo rzeczywiście Bóg założył. Bo przecież nie uczyłby Jezus modlić się, przyjdź królestwo Twoje, gdyby wiedział, że ono nigdy nie ma przyjść. Ale on był przekonany, on wiedział, że Bóg założy w stosownym czasie swoje królestwo i dlatego nauczył apostołów modlić się i nas, przyjdź królestwo Twoje. I wreszcie wynika z tego, że to jest bardzo ważna prośba. Dlaczego? Podkreślam jej ważność. Dlatego, że to jest pierwsza prośba modlitwy pańskiej. Po zwróceniu się, po nauczeniu apostołów, żeby się zwrócili do Boga, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Pierwsza prośba tej modlitwy, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja na ziemi, tak jak jest w niebie. Ono jest bardziej potrzebne niż chleb powszedni. Ono jest bardziej potrzebne niż wszystkie inne błogosławieństwa. Bo gdyby Słowo Boże nie dało nam nadziei Królestwa Bożego, gdyby to Królestwo nie było zagwarantowane przez boskie obietnice i odkupienie w naszym Panu Jezusie Chrystusie, to wszystkie inne tematy, jak gdyby straciłyby swój blask. No bo gdybyśmy mieli błogosławić nawet tu dziś przedstawionych, korzystać tylko w krótkim naszym doczesnym życiu, byłyby one naprawdę niewielkie. A zatem jest to bardzo potrzebna prośba. Ważna prośba. Ważne błogosławieństwo. Największe błogosławieństwo i najbardziej upragnione przez wszystkich chrześcijan. Gdy zgromadzają się chrześcijanie różnych wyznań, przy okazji chociażby w ruchu ekumenicznym, czy na przykład na wspólnych pogrzebach, gdzie zgromadzają się wyznawcy różnych grup chrześcijańskich lub przy innych państwowych czy innych okolicznościach, to odmawiają modlitwę państw. Dlaczego? No bo mówią, tu się zgadzamy. Tą modlitwę wszyscy odmawiamy jednakowo. No i na pewno jest to prawdą, że tą inwokację, czyli zwrócenie się do Boga i tą prośbę odmawiamy wszyscy jednakowo. Ale czy wszyscy jednakowo rozumiemy? Czy nasze uczucia biegną w jednym kierunku, gdy tą prośbę odmawiamy? Okazuje się, że nie, niestety nie. Protestanci śpiewają pieśni Budujmy teraz Królestwo Boże na ziemi. A więc według tego ich wyznanie, ich sposób wielbienia Boga, gdy będzie coraz bardziej rozprzestrzeniany na ziemi, to jest ta budowa Królestwa Bożego na ziemi. Podobnie i wszystkie inne wielkie i mniejsze kościoły uważają swój kościół za Królestwo Boże na ziemi. Za obecnie istniejące Królestwo Boże. A zatem już w tym miejscu uczucia przy wymawianiu prośby przyjdź Królestwo Twoje biegną w różnym kierunku. I nie jest to tylko prawdą w odniesieniu do tej pierwszej części, ale jest prawdą również w odniesieniu do tej drugiej części, bądź wola Twoja, jaka jest w niebie, tak i na ziemi. Zdecydowana większość chrześcijan wierzy, że wszyscy zbawieni znajdą się ostatecznie w niebie. Protestanci, że bezpośrednio, prawda, katolicy, że dla pewnej części będzie to poprzez czyściec, no ale ostateczny cel to niebo. Ziemia będzie spalona. W świetle tego, po co prośba? Bądź wola Twoja na ziemi, jaka jest w niebie. Część współczesnych wyznawców Chrystusa wierzy, że do 1914 roku szatan ze swymi demonami był w niebie. No i Jezus wiedział o tym, że on jest tam w niebie, w tym czasie, gdy uczył tej modlitwy. No a jak był tam szatan ze swymi demonami według tego poglądu, no to on tam nie czynił woli Bożej. Co zatem zawiera się tak w takim zrozumieniu prośba niech się stanie na ziemi to, co się dzieje w niebie w tym czasie. A więc zauważamy, że niestety nie rozumiemy wszyscy jednakowo, wymawiając tą cudowną prośbę, jaki nauczył nas Pan. W związku z tym, drodzy, nasuwa się wiele pytań, ale może oto niektóre z nich, które no, wymagają jak gdyby rozważenia. Który kościół jest w tym królestwie? Który z nich jest prawdziwy? Czy królestwo to ma być tylko w niebie, czy też na ziemi? Wreszcie, no, bardzo ważne pytanie. Kiedy ono ma być ustanowione? Teraz czy w przyszłości? Wreszcie, co zawiera się w prośbie? Bądź wola Twoja na ziemi, jako jest w niebie. Przez królestwo, gdy mówimy słowo królestwo, to mamy jak gdyby na myśli trzy takie zasadnicze rzeczy. Królestwo to monarcha, król, prawda? Bardzo często król i królowa, albo rodzina monarchiczna, dynastia monarchiczna. Wreszcie mamy na myśli też poddanych, to znaczy, że ten król nad kimś panuje, że ma swoich poddanych. No i wreszcie też, że to królestwo obejmuje pewne terytorium. Czyli ci poddani króla mieszkają na jakimś określonym terenie, nad którym rozciąga się władza króla. Kto jest tym monarchą królestwa, o które polecił się modlić nasz Pan? On sam jest królem tego królestwa. Gdy był stawiony przed Piłatem, który wydał na niego wyrok śmierci, to Piłat wpierw, jak mamy to zanotowane w 18 rozdziale Ewangelii Jana, 37 wierszu, zapytał, czy ty jesteś królem, bo oskarżano naszego Pana, że on się mieni być królem. Cóż nasz Pan odpowiedział na to? Tyś powiedział, albo dziś powiedzielibyśmy, dokładnie tak, jak ty mówisz, ja jestem królem. Jam się na to narodził, na to przyszedłem na świat, aby świadectwo wydać prawdzie. A więc Jezus to król tego królestwa. Ale nie tylko sam. Również jego kościół to współ królowie tego królestwa, albo małżonka króla. W pierwszym liście Piotra, w 2 rozdziale, 9 wierszu czytamy: ale wy jesteście królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście opowiadali cnoty tego, który was powołał z ciemności ku dziwnej swojej światłości. Wy jesteście królewskim kapłaństwem, królami i kapłanami. Ale nasz drogi Zbawiciel zaznaczył, że nie teraz jest czas na jego królestwo na ziemi. Tym samym w 18 rozdziale Ewangelii Jana, w 36 wierszu, Piłatowi mówi on tak: królestwo moje nie jest tego świata. Bo gdyby królestwo moje z tego świata było, to słudzy moi by mnie bronili. A teraz królestwo moje nie jest to. W odniesieniu do Kościoła również ich panowanie jest odłożone do przyszłości. W objawieniu w 20 rozdziale, 6 wierszu, czytamy: błogosławiony święty, który ma część albo udział w pierwszym zmartwychwstaniu, albowiem nad tymi, która śmierć mocy nie ma, ale będą kapłanami i królować będą z Chrystusem 1000 lat. Za chwilę powiemy, do jakiej przyszłości to należy. No ale właśnie, Jezus, no to wiemy, kto. Ale Kościół, który to Kościół ma być współregentem, albo inaczej mówiąc, królować was z naszym Panem Jezusem Chrystusem 1000 lat. Jaki to Kościół? Pismo Święte wyraźnie uczy, że jest tylko jeden Kościół. No a na świecie mamy tak ogromną ilość wyznań, i to tych chrześcijańskich, których każdy mówi, że jest tym prawdziwym Kościołem. A zatem, który to jest? Drodzy braterstwo, to Kościół odznaczający się szczególnymi cechami, bardzo wyraźnie podkreślonymi przez Pismo Święte. Przede wszystkim to Kościół czysty. W 2 liście do Koryntian, w 11 rozdziale, 2 wierszu, apostoł Paweł napisał do braci tak: a sam się o to pilnie staram, abym was stawił czystą panną jednemu mężowi Chrystusowi. A więc to Kościół, który nie łączył się z nikim innym, tylko z Panem, pozostał wierny, czysty dla naszego Pana. A co robią te wszystkie inne kościoły wyznaniowe? Każdego następnego władcę pod rękę, bo to przynosi określone korzyści. To wzmacnia pozycję tego kościoła. Pismo Święte dość dosadnie określi taki sposób postępowania. Kościół jest święty, mówi Pismo Święte. Święty nie w znaczeniu jakichś święceń ludzkich, ale w znaczeniu postępowania podobnego do naszego Pana, o czym za chwilę. Pierwszy list do Koryntian, w 3 rozdziale, 17 wierszu, mówi, kto gwałci Kościół Boży, tego Bóg zniszczy, wkaźnie. Bo Kościół Boży święty jest, którym wy jesteście. Wreszcie, żeby łatwiej było go rozpoznać, nasz Pan powiedział, że jeszcze jedna, jak gdyby, cecha jest tu bardzo ważna. A mianowicie ten Kościół miał być prześladowany. W 5 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza, w 10 do 12 wiersza czytamy tak. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam zło rzeczyć będę i prześladować was i mówić wszystko złe przeciwko wam, kłamając dla mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. W 2 liście do Tymoteusza, w 3 rozdziale, 12 wierszu, apostoł Paweł jeszcze tak podkreślił tą myśl. Ale wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowali ten. A więc Kościół ten był prześladowany. Pismo Święte też określa jeszcze inną cechę tego Kościoła. A mianowicie, że on miał być ukrytą tajemnicą. W liście do Efezjan w 5 rozdziale, 32 wierszu, apostoł Paweł mówi, tajemnica to wielka, lecz ja mówię o Chrystusie i o Kościele. Co to znaczy? No, to znaczy, że mieli być podobną tajemnicą, jak był nasz Pan. W 1 liście do Koryntian w 2 rozdziale, 8 wierszu, w końcówce tego wiersza, mówi, czytamy, że oni nie poznali Jezusa, bo gdy byli poznali, nigdy byli Pana chwały nie ukrzyżowali. Co to znaczy, że oni nie widzieli Jezusa? Nie, oni go przecież widzieli. On był, on wśród nich chodził, on czynił cuda, ale oni w nim nie poznali Mesjasza. Oni w nim nie poznali swego Zbawcy. Do swej własności przyznali, bo jego właśnie nie przyjęli, bo go nie poznali. Podobnie jego naśladowcy, wierni jego naśladowcy mieli być niepoznani. Znaczy oni ich znali, widzieli czasami ludzie, jak się nazywają, co gdzie pracują, co robią. Ale nie poznali ich jako tych prawdziwych naśladowców Chrystusa. Bo świat ceni inne wartości, niż ceni je Bóg. Dlatego Bóg znał tych, którzy są Jego, bo oni byli przypodobani obrazowi Syna Jego. A Jezus, nazwany w Piśmie Świętym, pierworodnym między wieloma braćmi. Kto to taki? Jak oni rekrutowali się do tego Kościoła? No przede wszystkim odpowiedzieli na to wezwanie naszego Pana i całego Słowa Bożego. Pokutujcie, nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Czyli przestali iść drogą grzechu, a wrócili się na drogę sprawiedliwości. Wiedząc o własnej niedoskonałości, patrząc pokornie na swoje własne możliwości i dokonania. Wiarą uchwycili się mocno Jezusa Chrystusa jako swego Zbawcy. W wyniku tej głębokiej wiary Bóg usprawiedliwił ich. Tak jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 5, wierszu 1, będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oni dalej usłuchali tego wezwania, tego zaproszenia miłego, jakie przedstawił Bóg przez apostoła Pawła w liście do Rzymian w 12 rozdziale, 1 wierszu, gdzie czytamy, proszę was wtedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. Kogo dotknęło to zaproszenie, albo inaczej mówiąc, kogo poruszyło to zaproszenie i kto na to zaproszenie odpowiedział? Przeczytajmy sobie 1 list do Koryntian, pierwszy rozdział od 26 aż po 29 wiersz. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział od 26 czytamy. Widzicie zaiste powołanie wasze bracia, iż niewiele mądrych według ciała, niewiele możnych, niewiele zacnego rodu, ale co głupiego jest u świata tego, to wybrał Bóg, aby zawstydził mądrych, a co mdłego u świata wybrał Bóg, aby zawstydził mocnych, a podłego rodu u świata i wzgardzony wybrał Bóg, owszem te rzeczy, których nie masz, aby te, które są, zniszczyć. Aby się nie chlubiło żadne ciało przed obliczem Jego. To boski sposób postępowania. Gdyby ludziom poruszono misję wybrania Kościoła, to wybraliby akurat tych wszystkich, o których mówił apostoł Paweł, że ich nie wybrał. Mądrych, możnych, bogatych, wpływowych, zacnego rodu. Tych ludzie by wybrali. Ale tych nie wybrał Bóg, nie wybrał nasz Pan. A zatem żadna ludzka organizacja, żaden kościół wyznaniowy nie odpowiada tym kryteriom. Wielu z nich zamiast znosić prześladowanie, prześladowało. Wielu wyniesionych na ołtarze ma ręce obroczone krwi. A zatem oni nigdy wyniesieni przez ludzi nigdy nie zostali uznani przez Boga i nigdy nieba nie zobaczą. Chrześcijaństwo wyznaniowe jako takie to nie tylko sprzeczność w doktrynach, ale sprzeczność w praktyce. No bo przecież wiele wojen odbywało się między chrześcijanami tego samego wyznania, już nie mówię o różnych wyznaniach, tego samego wyznania. Walczyli rzymskokatolicy przeciwko rzymskokatolikom. To taki chociażby, no wszyscy czytali książkę Krzyżacy Sienkiewicza. Zakon, który podlegał bezpośrednio papieżowi. No i ksiądz, który był po stronie królewskiej, ksiądz po stronie zakonu odprawiali obydwaj msze. Prosili Boga o zwycięstwo. Jeden dla zakonu, drugi dla króla. A przecież wystarczyło jedno słowo wówczas papieża, żeby tej rzezi zapobiec. A zatem żaden kościół wyznaniowy nie odpowiada tym kryteriom, o których mówiliśmy, o których mówi Pismo Święte, że mają cechować prawdziwy kościół. No ale teraz właśnie podsumujmy. Prawdziwy Kościół to pokutujący, usprawiedliwieni przez wiarę, to poświęceni Bogu na służbę, to ci, którzy w tym poświęceniu wytrwali aż do śmierci, tak jak mamy tu na tym tekście, bądź wierny aż do śmierci. A wtedy dopiero dam ci korzone żywot. To właśnie ci, którzy nie zostali poznani przez świat, a w wyniku tego niepoznania znosili prześladowania od nominalnych chrześcijan. Pytanie drugie, które postawiliśmy sobie, to gdzie to królestwo ma być? Na ziemi? Nie wiem. Żydzi oczekiwali królestwa na ziemi. Oni tylko mieli nadzieję, że królestwo będzie na ziemi i że to będzie królestwo, w którym ich naród będzie przodującym, z ich narodu będzie król i przez tego króla ich naród wszystkie inne narody otrzymają boskie błogosławieństwo i powodzenie, gdyby wspaniałą przyszłość. Chrześcijanie natomiast, tak jak już wspomniałem, oczekują tylko i wyłącznie Królestwa Niebieskiego. A zatem jak będzie, gdzie to Królestwo będzie? Pismo Święte mówi nam, że Kościół Chrystusowy otrzyma niebieskie królestwo. Czytaliśmy w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, w 10 i 12 wierszu, może przypomnijmy sobie jeszcze raz te słowa. Tam wyraźnie, podkreślona obietnica Królestwa Niebieskiego dla Kościoła. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. 12. Radujcie się i weselcie, albowiem zabawa wasza obfita jest w niebiesie. Podobnie, drodzy braterstwo, mamy tą obietnicę podkreśloną w wielu innych tekstach Pisma Świętego. W obietnicy danej Abrahamowi mamy powiedziane, że rozwinę nasienie twoje jako gwiazdy niebieskie i jako piasek, który jest na brzegu morskim. To Królestwo Niebieskie kazał nagłosić nasz Pan od razu na początku swojej misji, bo on rozpoczął głoszenie tego Królestwa. I posyła apostołów głosić Ewangelię, to 10 rozdział Ewangelii Mateusza. Mówi, idąc, nauczajcie, przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Ale czy tylko niebieskie? Pismo Święte bardzo wyraźnie kładzie również nacisk, że przyjdzie ziemskie Królestwo. Już w obietnicy Abrahamowej mamy powiedziane, że w nasieniu Twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. W psalmie 37, może przeczytajmy sobie ten wiersz, 37 psalm, 29 wiersz, czytamy tak. Sprawiedliwi odziedziczą ziemię i będą w niej mieszkali na wieki. W psalmie 45, wierszu 17, proroczo o naszym Panu, mówi Bóg przez psalmistę, zamiast ojców ty będziesz miał synów twych, których postanowił książętami po wszystkiej ziemi. Prorok Izajasza w 11 rozdziale 9 wierszu mówi, będzie ziemia napełniona znajomością Pańską tak, jak morze wodami napełnione jest. I moglibyśmy tu cytować bardzo dużo tekstów. Gdy się wrzuci garść zboża do ziemi, zaszumi jak oliwa, a zatem ziemia. Będą sadzić winnice i będą jeść owoce, a zatem na ziemi. A więc Pismo Święte wyraźnie uczy, że będzie Królestwo Niebieskie i Królestwo Ziemskie. Albo inaczej, że Król władający tym Królestwem, nasz Pan Kościołem, to Królestwo Niebieskie. Natomiast rodzaj ludzki, cała ziemia przyprowadzona z powrotem do społeczności z Bogiem, to Królestwo Ziemskie. No i teraz może krótko jeszcze, kiedy przyjdzie to Królestwo? Kiedy? W jakim czasie? Jest to bardzo ważne pytanie i ono pada bardzo często w naszych rozmowach z ludem Bożym, w naszych rozmowach z różnymi chrześcijanami. Gdy mówimy o Królestwie Bożym, to pytają nas, ale kiedy? Kiedy ono przyjdzie? W braterstwie mamy wiele tekstów Pisma Świętego, które nam odpowiadają na pytanie, kiedy? W prorokstwie Sofoniasza, w rozdziale 3, w wierszu 8 i 9 czytamy tak. 3 rozdział, 8 i 9 wiersz czytamy tak. Przecież oczekujcie na nie, mówi Pan, do dnia, którego powstanę do łuku, bo sąd mój jest, abym zebrał narody i zgromadził królestwa, abym na nie wylał rozgniewanie moje i wszystkie popędliwość gniewu mego. Ogniem zaiste gorliwości mojej będzie pożarta ta wszystka ziemia. I 9. Bo na ten czas przywrócę narodom wargi czyste, które mnie wzywali wszyscy imienia Pańskiego, a służyli mu jednomyślnie. W proroctwie Daniela w 2 rozdziale, 44 wierszu, czytamy takie słowa. A za dni tych królów zbudzi Bóg niebieski królestwo, które połamie i koniec uczyni tym wszystkim królestwom, a samo stać będzie na wieki. Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, w 21 wierszu nasz Pan mówi tak. Będzie czas uciśnienia, jakiego nie było, odkąd narody poczęły być. I dodaje, ani potem będzie. Czyli będzie to jakiś ostatni ucisk, poprzedzający Królestwo Boże. Proroczył o naszym Panu prorok Jeremiasz, Bóg przez proroka Jeremiasza. W rozdziale 10 wierszu mówi tak. Oto Cię dziś postanawiam nad narodami i nad królestwami, abyś psuł, obalał, wykorzeniał, abyś budował i szczepił. Brat Stadziński przede mną dokładnie, jak gdyby malował ten czas, w którym my żyjemy, przedstawił grozę okresu czasu, w którym przyszło nam żyć. Dziś właśnie mamy to niszczenie, obalanie tego, co jest, bo to wszystko jest bardzo nietrwałe i kruche. Więcej. Mimo ogromnych środków technicznych, środków materiałowych, tego przykładu, absolutnie nie wiedzą, jak wybrnąć z zaułka, w którym rodzaj ludzki się znalazł. Nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus tylko może położyć temu kres i właśnie tego czekamy. Ucisk może być przypodobany i ten czas, w którym nam przyszło żyć do tego, co było za czasów naszego Pana, gdy uczniowie wypłynęli na Jezioro Galilejskie i burza tam wielka powstała. Gdy widzieli, że są bezradni, zaczęli wołać, Panie, ratuj nas, Bóg ich nie wie. Oni nie od razu tak wołali. Oni próbowali wiosłować, próbowali sobie poradzić, bo Pan spał, odpoczywał, nie chcieli go budzić. A gdy zobaczyli, że sami absolutnie sobie nie radzą, że grozi im niechybna śmierć, zawołali do Pana, Panie, ratuj nas, Bóg ich nie wie. W podobnej sytuacji znalazł się dziś rodzaj ludzki. Wszystko stworzenie wespół wzdycha, wespół boleje, mówi apostoł Paweł, wyście do Rzymian, oczekując objawienia się Synów Bożych. W Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale, w 26 wierszu, nasz Pan przepowiedział sytuację naszych dni w następujących słowach. 21 rozdział, 26 wiersz mówi tak. Tak, iż ludzie drętwić będą przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat. Albowiem mocy niebieskie poruszą się. Drętwić będą przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które przychodzą. Czy niepowszechnym objawem naszych dni jest tak zwany stres albo niepokój? Nie możemy sobie poradzić prawie we wszystkich dziedzinach. Dlatego w zastraszającym tempie przybywa pacjentów w szpitalach psychiatrycznych. Bo ludzie się boją. Politycy, ekonomiści i inni, tak jak uczniowie na Morzu Galilejskim, próbują wiosłować, bronić się przed katastrofą. No ale właśnie, ale nie mogą się obronić. Dlatego Pan czeka na ich prośbę. Panie, ratuj nas. A wtedy, tak jak stało się to na Morzu Galilejskim, Jezus zgromił wiatry i stało się wielkie uciszenie. Drodzy, to niedługo przed nami. Ponieważ bezradność rodzaju ludzkiego, tak jak wspomniałem, w każdej dziedzinie życia zmusi ich. Zmusi wszystkich do zawołania, Panie, ratuj nas. A wtedy ten ratunek przyjdzie. No i pytanie, które sobie postawiliśmy, co znaczy? Co zawiera się w prośbie? Bądź wola Twoja na ziemi, jaka jest w niebie. wola Boża. Ta dobra, święta Boża wola. To miłość. Księdze psalmów w rozdziale 30, wierszu 3 mamy zapisane takie słowa. Przepraszam, w wierszu 6. 30 rozdział, a wiersz 6. Albowiem prędko przemija gniew jego, ale poprzystek żywot trwa dobra woda jego. Z wieczora bywa płacz, ale z porankiem nastaje wesele. Dobra, święta wola to miłość, bo sercem miłości jest dobra wola. Ona nie zawsze przejawia się w łagodności. Ona nie zawsze przejawia się w szczodrobliwości i w wielu innych cechach miłych dla oczu, ale zawsze w miłości jest pragnienie dobra. Dobra wola Boża. Bóg ma zawsze miłość do nas, czyli pragnie naszego dobra. Choć dozwala, ażebyśmy cierpieli czasami, choć dozwala na różne trudności, to On ma zawsze dobry cel dla nas. On ma zawsze dobre pragnienie na uwadze nasze dobro. Tak jak apostoł mówi, któryś jest syn, którego ojciec nie karał. Właśnie karze go, bo pragnie jego dobra. I psalmista tu podkreśla, że ten gniew Boży, ta czasami kara Boża, ona trwa krótko, ale jego dobra wola po wszystek czas naszego życia, po wieczność będzie nam towarzyszyła, bo już zawsze będzie nas kochał i zawsze będzie pragnął naszego dobra. Ale ta dobra wola Boża, to nie tylko ma się objawiać ze strony Boga. Ona ma również zamieszkać w sercach rodziny ludzkiej. Na polach betlejemskich aniołowie zwiastowali narodzenie naszego Pana. To między innymi pastuszkom zaśpiewali taką cudowną pieśń. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie w naszej Biblii. Greckie eudokia, dobra wola, czyli w sercach ludzkich ma zagościć i na wieki zapanować tymi sercami miłość, ma nimi owładnąć i kierować postępowaniem wszystkich, którzy takie serca posiądą. Prorok Ezechiel w 26 wierszu mówi, że odejmę serca kamienne od nich, a dam im serca mięsiste. Czyli tą zmianę, która ma nastąpić w ludzkości, przedstawia jako taką operację. Zabierze im te serca kamienne. To znaczy tą złą wolę, jakimi kierują się dziś ludzie. Tą drapieżność ludzką, jaka obecnie cechuje ludzkie postępowanie. A daj im serca mięsiste, czyli serca przepełnione miłością, dobrą wolą. Obecnie trzeba wyraźnie powiedzieć, nie ma dobrej woli, albo inaczej mówiąc, ogólnie ona nie panuje nad rodzajem ludzi. Ona nie jest siłą napędową ludzkiego postępowania. Współczesnym sobie, a myślę, że lepiej byłoby jeszcze, znaczy to ma jak gdyby jeszcze głębszy sens w odniesieniu do obecnej sytuacji rodzaju ludzkiego. Nasz Pan powiedział tak, gdy oni mówili, że ojca mamy Abrahama, dziś mówią też wszyscy, my Boga mamy za ojca, to nasz Pan w 8 rozdziale Ewangelii Jana w 44 wierszu mówi, wyście z ojca diabła i po wątpliwości albo pragnienia ojca waszego czynić chcecie. On ci był mężobójcą od początku, prawdzie nie został, bo w nim prawdy nie masz. Czyli cechuje go duch morderczy i duch błędu, duch kłamstwa. Czy nie cechuje ten duch dziś rodziny ludzkiej? To, co tu brat wspomniał, brat Spadziński, że cieszymy jak się, jak grupa młodzieży nas minęła, no i nie dostaliśmy po głowie. Ani by dostało. Środki masowego przekazu donoszą nam ciągle o straszliwych, makabrycznych rzeczach. Czy to są dzieci Boże? Jeżeli chodzi o tą drugą cechę, cechę błędu, cechę kłamstwa, to można powiedzieć, że jasny blask, prawdy Słowa Bożego, to ciepło bijące z prawdy, zostało tak zaciemnione, że dziś ani jasności, ani ciepła trudno gdziekolwiek doświadczyć. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w 4:4 mówi, w której Bóg świata tego oślepił zmysły te z niewiernych, aby nie świeciła światłość na wielkim stosunku. Ale właśnie, oczekiwane Królestwo Boże to czas naprawienia stanu umysłów i serc rodzaju ludzkiego. W tym słabym kazaniu po zesłaniu Ducha Świętego, w drugim kazaniu po uzdrowieniu tego chorego człowieka, w 3 rozdziale Dziejów Apostolskich, apostoł Piotr przepowiedział, że przyjdą czasy naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich swoich świętych proroków od wieku. Ten czas naprawienia wszystkich rzeczy jest wyraźnie określony przez Pismo Święte jako okres wynoszący 1000 lat. Przez 1000 lat właśnie te serca kamienne będą odjęte od rodzaju ludzkiego, a dalej zostaną w ludzkości serca pełne dobrych, wspaniałych uczuć miłości. Królestwo to, którego oczekujemy i którego o które prosimy, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. To Królestwo Sprawiedliwości przede wszystkim. Dziś nie ma sprawiedliwości. Niesprawiedliwość króluje. Wyzysk, pogarda. No i oczywiście wszystkie inne złe cechy temu towarzyszące. Ale apostoł Piotr w drugim swoim liście, w 3:13 mówi, a my nowych niebios, czyli nowych władz duchowych, nowej ziemi, nowego ustroju społecznego, oczekujemy, w których sprawiedliwość mieszka. Królestwo, którego, o które się modlimy i którego oczekujemy, to Królestwo Dobrobytu. W prorocie Izajaszowym, w rozdziale 62, a 12, czytamy tak. 66, przepraszam, a wiersz od 12, 66 rozdział 12 wiersz. Bo tak mówi Pan, oto ja obrócę na nich pokój jako rzekł. We wszystkich innych tłumaczeniach mamy, oto ja obrócę na nich dobrobyt jako rzekł. Dobrobyt. To nie tylko określone środki materialne, ale to określony stan umysłu i serca. Nie zawsze bogatym jest dobrze. Najwięcej trucizny, najwięcej samobójstw popełnili ludzie bogaci. Jednemu się zdaje, no gdybym ja na tym miejscu się znalazł, to przecież nigdy bym się nie powiesił czy nie otruł. Ale dobrobyt to właśnie określony poziom materialny, oczywiście wspaniały, czego oko nie widziało, oko nie słyszało, na serce ludzkie nie wstąpiło, to przygotował Bóg dla tych, którzy go miłują. Ale to również szczęście, zadowolenie z tego stanu, w jakim się rodzaj ludzki znajdzie. Wreszcie królestwo, o które się modlimy, to królestwo pokoju. Brat Spadziński mówił, i ja już wspominałem, że dziś żyjemy w świecie powszechnego niepokoju, stresu, lęku, niepewności. Natomiast prorok Izajasz w rozdziale 32, wierszu 17 i 18 mówi, że królestwo, którego oczekujemy, będzie królestwem pokoju. Czyli 17 i 18 czytamy. I będzie pokój, dzieło sprawiedliwości, a skutek sprawiedliwości odpocznienie i bezpieczność aż na wieki. Bo będzie mieszkał lud mój w przybytku pokoju, a w przybytkach bezpiecznych i w odpoczynku spokoju. a więc powszechnie o. Będzie to królestwo prawdy. Jak już wspominałem, będzie ziemia napełniona znajomością Pańską, tak jak morze wodami napełnione jest. W prorocie Jeremiaszowym, w rozdziale 31, wierszu 34, czytamy, nie będzie żaden uczuł brata swego, żaden bliźniego swego, poznajcie Pana, bo mnie wszyscy oni poznają. Od najmniejszego aż do największego z nich. Wszyscy poznają Pana. Inaczej mówiąc, będzie to królestwo prawdy. Królestwo, w którym prawda będzie powszechnym dziedzictwem rodziny ludzkiej. I wreszcie będzie to królestwo, w którym zniknie śmierć, a ci, którzy są w grobach, będą wzbudzeni, by wiecznie żyć. Bo wszyscy, co są w grobach, czytamy w 5 rozdziale Ewangeliana, 28 wierszu, usłyszą głos Syna Bożego i wyjdą. A w objawieniu, 21 rozdziale, 4 wierszu, nasz Pan przez apostoła Jana stawia nas jak gdyby na końcu tej historii, dramatycznej historii rodziny ludzkiej i mówi, a śmierci już więcej nie będzie. Ani krzyku, ani boleści nie będzie. Bo pierwsze rzeczy, albo to wszystko, ten dramat już pominie. A zatem modlimy się o wspaniałe królestwo i prorok Izajasz jeszcze tak to królestwo nam przedstawia. 35 rozdział 10 wiersz mówi, odkupieni, mówię Państwu, nawrócą się i przyjdą na Syjon z śpiewaniem, a wesele wieczne będzie na głowie ich. Radość i wesele otrzymają, a żałość i smutek ucieczy. Czyli tak jak czytaliśmy to w psalmie 30, a może jeszcze sobie zacytujmy końcówkę tego psalmu. Z wieczora bywa płacz, ale w porankiem nastanie wesele. Ta rzeka łez, która rozpoczęła się w Edenie wtedy, gdy zostali nasi pierwsi rodzice z raju wypędzeni. A polała się jeszcze obficznym strumieniem wtedy, gdy jeden syn i drugiego syna zabił. Teraz zabił brat. Ta rzeka łez, która się powiększała w miarę wzrostu rodziny ludzkiej. Ona zostanie zatrzymana, ona zostanie ususzona. Ona zostanie ususzona przez radość. To miejsce zostanie napełnione radością. A zatem, wracając do tego, cośmy powiedzieli, król to Jezus z Kościołem, poddanie to ludzkość, a terytorium, gdzie to królestwo będzie planowało, to nasza ziemia, która będzie napełniona znajomością Pańską, jak morze wodami jest i wielką radością. Bóg zapewnił to przysięgą, zagwarantował to odkupieniem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A zatem kończąc, chciałbym taką rzecz powiedzieć. Módlmy się nie tylko wargami, przyjdź królestwo swoje, bądź wola twoja, jaka jest w niebie, tak i na ziemi, ale niech się modli zawsze nasze serce. Niech każdy nerw nasz się modli. Bo o nic lepszego prosić nie modlić. Ale niech modli się też każdy, nasze codzienne życie. Co mam na uwadze? Tak starajmy się żyć, ażeby wszystko, co czynimy, było prośbą o to królestwo. Aby było prośbą o przystosowanie nas do tego królestwa. Bo właśnie od tego, jak nie tylko słowami, ale sercem i życiem będziemy się modlić o to królestwo, zależy nasza wieczność. Oby była ona jak najwspanialsza. Życzę tego wszystkim moim drogim słuchaczom i sam gorąco pragnę. Dziękuję bardzo.